W środku dnia.
W środku dnia, po tym dniu, w którym doszło do rzeczy, której teoretycznie można było się nawet spodziewać, ale co, jak i dlaczego, to będziemy sobie w trakcie audycji starali wyjaśnić, powiedzieć i uzmysłowić, a chodzi oczywiście o to, co dotarło do niektórych z Państwa wczoraj, do niektórych być może nawet dopiero dzisiaj rano, że na terenie leżącej niedaleko od granicy z Ukrainą wsi Przewodów w powiecie chrubieszowskim w województwie lubelskim spadł pocisk, mówiono pocisk lub dwa pociski od wczoraj. W wyniku eksplozji śmierć poniosło dwóch obywateli Polski. Dodajmy tylko, że siły rosyjskie przeprowadzały wczoraj po południu też zakrojony na szeroką skalę atak rakietowy na Ukrainę, także mierzony w te tereny niedaleko naszej granicy. Tam są obiekty energetyczne, wiemy, że atakują infrastrukturę krytyczną. No i coś spadło po naszej stronie. Za chwilkę będę Państwa także pytał o Państwa reakcję, o Państwa emocje, ale mówmy o tym, co wiadomo w tej chwili, co jest najświeższą informacją, co jest najważniejsze w studiu Hubert Jach. Witaj.
Dzień dobry.
Który od świtu śledzi doniesienia agencyjne w tej sprawie i wyszukuje tych najnowszych informacji.
Z ostatniej chwili dochodzą do nas informacje, że zakończyło się właśnie spotkanie, narada w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.
A dodam, że ta narada była przed posiedzeniem Rady Bezpieczeństwa Narodowego, które w tej chwili powinno już trwać.
Dokładnie, czyli najpierw spotkał się prezydent, premier i ministrowie odpowiedzialni za resorty związane z bezpieczeństwem,
po tej
żeby
naradzie
ustalić, co przekazać właśnie w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego, czyli takim organie, w którym zasiadają również politycy opozycji.
Czy także przekazano coś nam po tym posiedzeniu? Coś wiemy więcej?
Tak. Prezydent Andrzej Duda mówił o tym, że tak jak już wspomniałeś, doszło wczoraj do zmasowanego ataku i w związku z tym atakiem też Ukraińcy musieli się bronić i strzelali swoimi rakietami, aby strącić te rosyjskie. No i wina za te zdarzenia leży bezspornie po stronie rosyjskiej. Nic nie wskazuje na to, że był to intencjonalny atak na Polskę, powiedział po tym spotkaniu prezydent Duda. Powiedział też, że prawdopodobnie była to rakieta wyprodukowana w latach 70. i prawdopodobnie pochodzi z systemu S-300, czyli to jest taki posowiecki jeszcze sprzęt. Andrzej Duda powiedział też, że jest wysoce prawdopodobne, aby wczorajsza eksplozja była spowodowana ukraińską rakietą obrony przeciwlotniczej. No i w tej chwili trwają czynności wyjaśniające całość sytuacji.
Czy to znaczy, że wciąż nie wiemy, czy była to rakieta rosyjska, czy odłamki tej rakiety, czy rakieta systemu obrony przeciwlotniczej?
Z dużą dozą prawdopodobieństwa prezydent, jak i premier potwierdzili te doniesienia, o których też no już wcześniej mówiliśmy, że mogła to być rakieta ukraińskiej obrony przeciwlotniczej i najprawdopodobniej była. Premier wspomniał o tym, że był to najprawdopodobniej no, bardzo nieszczęśliwy wypadek właśnie związany z tym, z próbą obrony ukraińskiego terytorium i tej infrastruktury.
Ale w tej sytuacji bardzo prawdopodobnie, które mogło się niestety wydarzyć, o tym, jak zapobiec temu, czy pojawiają się już informacje dotyczące tego, czy nie, o tym będziemy rozmawiać z Państwem i czekamy na Państwa opinię. Jakie dalej ważne informacje, ostatnie informacje, najświeższe doniesienia?
Minister obrony Ukrainy Oleksij Reznikow powiedział, że Kijów ostrzegał przed takim niebezpieczeństwem, ostrzegał przed tym, że coś takiego może się wydarzyć i o tym, że rosyjskie rakiety stanowią no, duże zagrożenie dla sąsiednich krajów i wezwał ponownie do wprowadzenia strefy zakazu lotów nad Ukrainą. Prosiliśmy o zamknięcie nieba, ponieważ niebo nie ma granic. Nic ze względu na niekontrolowane pociski. Nie ze względu na zagrożenie, jakie niosą dla naszych sąsiadów z Unii Europejskiej i NATO. Napisał w mediach społecznościowych Reznikow.
On zdaje się, że przypomniał także tę sytuację z incydentem w Mołdawii, gdzie przez terytorium Mołdawii przelatywały rosyjskie rakiety, zestrzelone wówczas przez obronę przeciwlotniczą Ukrainy.
I spadł na terytorium wtedy Mołdawii ten pocisk również, ale wtedy nikt nie zginął.
W tej chwili trwa posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. To Państwu przypominamy i pewnie będzie jakiś komunikat również po tym.
Tak, ja się z Państwem usłyszę ponownie przed godziną 17, także na pewno szczegóły tego, co zostało przedstawione politykom wszystkich opcji parlamentarnych, zaprezentuję.
Hubert Jach śledzi doniesienia agencyjne. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Już wcześniej także prezydent Stanów Zjednoczonych informował, pewnie równolegle, albo i wcześniej nawet niż po posiedzeniu u prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej o tym, że rzeczywiście to nie atak na Polskę, to prawdopodobnie ukraińska rakieta przeciwlotnicza, że nie ma to nic wspólnego z atakiem na Polskę. Tutaj mamy wspólne stanowisko i ministrów spraw zagranicznych, i przedstawicieli NATO, i Unii Europejskiej, które raz solidaryzują się, dwa nie szukają sensacji. To jest też niezwykle ważne, bo wczoraj w Polsce wdrożono też specjalne procedury komunikacyjne na sytuacje kryzysowe. No i chodzi o to, żeby była prosta, jasna i nie niosąca emocji informacja w tych sprawach, żeby nie było miejsca na jakieś domysły czy interpretacje. Przekaz jest taki, zresztą, który tutaj przed chwileczką Hubert też podkreślał, który płynie z ust wielu przedstawicieli świata polityki i także wojska, że bez względu na to, jaka to byłaby rakieta, która spadła w Polsce, to winna jest Federacja Rosyjska, prowadząca tak intensywne ostrzały artyleryjskie, rakietowe, szczególnie też zachodniej części Ukrainy, infrastruktury energetycznej przy naszej granicy. Przy tym niedaleko tego miejsca jest też połączenie energetyczne między Polską a Ukrainą, które miało służyć właściwie przesłowi prądu w drugą stronę, czyli nadwyżek ukraińskich do nas i do Unii Europejskiej. Teraz być może trzeba będzie wspomóc Ukrainę po atakach rosyjskich na ich infrastrukturę krytyczną, energetyczną. No i z pewnością wojskom rosyjskim zależało, żeby też to miejsce zniszczyć, przerwać tę łączność energetyczną. 6 1 8 6 5 4 6 5 4. Dzień dobry, panie Jarku.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Przede wszystkim tak, no, taka informacja nie jest miła dla nas i dla tych osób, które mieszkają przy granicy. Współczucia dla rodzin poległych, bo to już są pierwsze ofiary w tej konflikcie wojskowym. Odnośnie tutaj pewnych takich informacji, no musimy rozdzielić też te informacje na takie jawne i niejawne, które wiadomo, każdy z nas by chciał jak najwięcej uzyskać informacji, ale musimy być świadomi tego, że w związku z taką sytuacją te informacje nie mogą być wszystkie jawne. Muszą być jakieś takie informacje niejawne, ponieważ no też musimy być świadomi tego, o czym wielokrotnie się mówiło, żeby nie publikować pewnych informacji w mediach społecznościowych, my jako my, żebyśmy nie wysyłali zdjęć, żebyśmy nie pokazywali na tych materiałach fotograficznych miejsc, czy też przemieszczania się jednostek wojskowych. Tutaj trzymajmy kciuki, żeby to było taka sytuacja jednorazowa i tutaj też, no, żeby jednak w przyszłości się nie wydarzało i jeżeli będzie trzeba, no niestety będzie trzeba użyć drastyczniejszych środków w postaci wykorzystania wojsk, chociażby nawet obrony przeciwlotniczej czy...
Uczymy się tych zachowań, o których pan, panie Arkadiuszu, powiedział, czyli tonowania emocji i nie... interpretowania natychmiast faktów, tylko pozostawienia sobie czasu na analizę. No, o to chodzi także tym wszystkim, którzy nam te informacje przekazują. Wiemy, że one nie będą bardzo często pełne, nie będą szybkie, ale z drugiej strony mamy także te informacje z drugiej strony docierające do nas, czyli te interpretowane przez Rosję informacje stamtąd płynące. No, a z pewnością do tego wrócimy. To, co się wydarzyło, z pewnością będzie także interpretowane w odpowiedni sposób przez agencje informacyjne rosyjskie i publikowane. Wspomniał minister Ukrainy, minister spraw zagranicznych, często wspominał o tym także prezydent Ukrainy, który domagał się tego, żeby NATO zdecydowało się na zamknięcie nieba nad Ukrainą. O tym już słyszeliśmy, że jest to absolutnie wykluczone i niemożliwe. Natomiast w tym momencie tego, co się wydarzyło, w chwili, kiedy trwały zmasowane ataki na też tę zachodnią część, bardzo bliską granicy Polski, nie tylko Polski zresztą, to zaczyna być rozważana ewentualna możliwość zamknięcia takiego pasa przygranicznego właśnie po to, żeby uniemożliwić incydenty, także przypadkowe przeloty rakiety, która, nad którą ktoś traci kontrolę, czy też spadnięcie odłamków części rakiet, czy też tych, które służą do zestrzelenia rakiety lecącej, czyli obrony przeciwlotniczej. Wyjaśnienie okoliczności eksplozji w Przewodowie w województwie lubelskim, jak słyszeliśmy już wcześniej, nie powinno stanowić problemu. No i mamy te potwierdzenia w tej chwili, że z dużą dozą pewności nawet wypowiadają się już oficjalnie przedstawiciele rządu, iż to być może część, czy też rakieta, czy część rakiety, która miała zastrzelić rosyjską, albo odłamki jednej i drugiej. No, to wszystko jest bardzo ważne, a o tym, że coraz większa kontrola tego nieba jest potrzebna i ona trwa, podkreśla dr Wojciech Szewko z kolegium Civitas, że NATO-skie samoloty cały czas też patrolują polsko-ukraińskie pogranicze.
Ten fragment przestrzeni jest monitorowany od początku konfliktu przez radary i samoloty NATO. Przy tym nasyceniu elektroniką polskiej wschodniej granicy w tej chwili, tym, że przecież nad Polską gdzieś cały czas krąży AWACS, o ile jeden, nie dwa, czasami zresztą się pojawia na różnych flight radarach, to coś takiego jak wystrzelony duży pocisk w kierunku chronionej jeszcze na dodatek przez NATO przestrzeni powietrznej, to się nie da tego nie zauważyć. W związku z tym ustalenie trajektorii tego pocisku, skąd został wystrzelony, to jest kwestia czasu dosyć krótkiego.
Wojsko wie dużo, wojsko cały czas śledzi to, co się dzieje, wojsko widzi ruchy, wojsko w sensie informacji wywiadowczej widzi ruchy innych wojsk, widzi trajektorię lotu, widzi wybuchy. O tym wiemy, o tym możemy pamiętać, że to się wiele z tych rzeczy daje wyjaśnić. Natomiast właśnie dlatego spodziewaliśmy się dość jasnej informacji i ona dociera, czy to z ust amerykańskiego prezydenta, czy naszego prezydenta, którzy uspokajają, tłumacząc, że absolutnie nie ma to nic wspólnego z atakiem na Polskę, tylko z upadkiem, czy to rakiety, czy szczątków rakiety zestrzelonej, albo tej, która miała zestrzelić. 618-654-654, a propos zamknięcia nieba, czy państwo sądzą, że ten pas przygraniczny powinien być zamknięty dla Rosjan, jak i dla obrony przeciwlotniczej ukraińskiej, i tego powinny strzec samoloty NATO? Czy państwo usłyszeli już wczoraj o tym, co stało się, czy dzisiaj rano, czy państwo mogli spać? Jak państwo odbierają tę sytuację? Pan Mikołaj, dzień dobry.
No, ogromna tragedia, no bo życie straciło dwoje ludzi, naszych obywateli. Wiadomo, że nie wszystkie informacje będą jawne. Natomiast no, gdzieś tam mam zaufanie do naszych wojsk i wojsk sojuszniczych, które tutaj stacjonują. Nie jestem w stanie jakby tego potwierdzić, natomiast wydaje mi się, że akurat z Gniezna dzwonię, że wczoraj w nocy gdzieś właśnie tutaj AWACS krążył. Przynajmniej takie odgłosy były, bo często akurat tutaj w tym naszym regionie ten samolot jest spotykany, więc możliwe, że już wczoraj badano dosyć dokładnie tą sprawę.
No, AWACS właściwie w tej chwili, jak słyszeliśmy, jak możemy się domyślać, jak wiemy, jest nieustannie w powietrzu, monitorując zachodnią Polskę i Ukrainę.
Tak, ale on też często tutaj...
Wschodnią Polskę i zachodnią Ukrainę.
Tak, ale on też często tutaj lata w rejonie Gniezna i Słupcy. Mhm. I często akurat krąży. Natomiast, no, co, no, żeby... jakby podnieść tą naszą zdolność bojową, no jeszcze gdzieś pewnie będziemy musieli poczekać. jest 2 lata.
No, jedna to jest zdolność bojowa, ale druga rzecz, o którą ja Państwa pytam, to są Państwa emocje. Jak Państwo zareagowali? Słyszę w Państwa już kolejnej wypowiedzi, tym razem Pana Mikołaja, powagę, ale spokój.
Tak, duży spokój, mimo tego, co wczoraj czytałem tam na mediach społecznościowych, bo oczywiście jedni by chcieli tam od razu z szabelką na Rosję wczoraj ruszać już, drudzy oczywiście domagali się natychmiastowej reakcji i komentarza strony rządowej. Nie, ja generalnie zachowuję spokój, tak jak powiedziałem, gdzieś tam mam zaufanie do armii, śledzę to, co powiedzmy nasza armia zamawia, to co, że tak powiem, te wszystkie umowy, które
czyli pan jest zainteresowany tym i stara się wiedzieć jak najwięcej z tego, co się uda zebrać.
Tak, no poza tym też tak powiedziałem, mieszkam w więźniu, więc to, co jakby znajduje się w bazie w
Powidzu,
również dociera nad niebo, na niebie nad Gniezdem, tak więc generalnie no...
W tym sensie można by zażartować, że jest pan na bieżąco, a przylatującego Ałaksa rozpoznaje pan po dźwięku, czy po tym grzybku, który ma na plecach?
Nie, wczoraj w nocy no to nie sposób byłoby dostrzec, ale od razu zaznaczam, że nie jestem w stanie jakby tego potwierdzić, natomiast jest to taki, jak on nadlatuje, no to jest taki niski, taki mocno przeciągnięty, mówiąc oględnie, ryk, i wtedy wiadomo, że akurat leci ten radar. Apacza również już jesteśmy, myślę, tutaj w stanie rozpoznać odgłosem, tak więc... trzeba zachować spokój.
Pan Mikołaj, analitycznie
NATO
i ze spokojem.
I patrząc nawet na taką stronę Flyradar, bodajże 24.com, no widać, ile tych samolotów wojskowych przy polskiej granicy lata, jak to jest wszystko patrolowane.
Tak, bo mówiliśmy o tym, co analizują służby wojskowe, a przecież w tej chwili już mamy takie aplikacje, takie strony internetowe, na których my sami możemy zobaczyć.
Poza tym jest kilku mądrych ludzi w internecie, którzy też piszą o wojskowości i też fajnie ich czasami poczytać. Poza tym z Niemiec też nawet wczoraj poszedł taki dosyć mocny komunikat, że gdyby coś się działo, to są w stanie od razu eskadrę wysłać na pomoc Polsce, tak więc...
Pan Mikołaj, nasz południowy analityk, dziękuję bardzo, kłaniam się. Czy zostanie zamknięte niebo w pasie przygranicznym? Pewnie jest to teraz gdzieś rozważane. Czy jest na to szansa i czy tak być powinno? No i jak Państwo zareagowali na te informacje, które dotarły do nas wczoraj po południu? Panie Stanisławie, dzień dobry.
No witam serdecznie.
I panią Łucję jeszcze witam też. Pani Łucja teraz poczeka.
Podziwiam wszystkich, którzy potrafią spokój zachować, którzy nic nie widzą takiego strasznego, którzy uważają, że poczekajmy, zobaczymy, posłuchamy.
Panie Stanisławie, to, że mają spokój, to nie znaczy, że nie widzą.
Tym ludziom. Dopóki nasza chałupa stoi, nie musimy się martwić, prawda? A to tam, że gdzieś daleko coś spada. Co to tam nas obchodzi? Ja muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany. Jestem zbulwersowany przede wszystkim brakiem reakcji wielkiego świata polityki. I to nie tylko europejskiego, ale światowego. Jeden wataszka trzęsie się całym światem, a cały świat się zbiera, naradza, dyskutuje, zastanawia, drapie się z tyłu za uchem. No przecież to jest jakiś kabaret.
Panie Stanisławie, jakiej reakcji pan by się oczekiwał, się spodziewał wobec tego?
No reakcji natychmiastowej, no ja nie wiem, uderzenie na mózg, obojętnie co, no ale przecież trzeba go unieszkodliwić, tego człowieka. Panie redaktorze, na początku wiosny, jak ten konflikt wybuchł, nie wiem, czy pan pamięta, była jedna ofiara, czy dwie, już wtedy mówiłem, że tego trzeba faceta odstrzelić, to pan wtedy na mnie oburzony, że to człowiek, że tak nie wolno, że to nie tamto. setki tysięcy ludzi będzie ginąć, będziemy rujnować miasta, infrastrukturę, wszystko,
chyba
ale nie ruszymy
akurat na pana Stanisława się nie oburzałem.
Wolno.
Panie Stanisławie, nie oburzałem się na pana i nie wiem, czy ze mną akurat pan rozmawiał wtedy, ale
ale
to tak łatwo powiedzieć dzisiaj. My,
no, ale panie redaktorze,
my patrzymy też z perspektywy historii na to, dlaczego niektórzy, jak pan mówił, wataszkowie, tak, ale to więksi jeszcze niż wataszkowie.
No, Bin Ladena, Kennedy'ego odstrzelili, innych ważnych polityków, a ten paskud, który tyle krwi psuje całemu światu, bo to nie tylko naszemu krajowi, nie tylko Europie, ale cały świat cierpi przez tego człowieka, psychopatę. No i co? I naprawdę nie mam na to żadnej reakcji, żadnego sposobu, żeby powiedzieć koniec, stop, dalej ani krok? No mnie to bulwersuje.
Czy
a do tego wszystkiego
to...
jeszcze...
Tak.
A do tego jeszcze zupełnie inny temat, ale też związany z tym, no jutro nasz przewodniczący Solidarności Wielkopolskiej jedzie strajkować do Warszawy. No panie Lange, czy pan naprawdę upadł na głowę? Czy nie może pan sobie innego czasu wybrać tylko teraz, kiedy mamy tyle spraw, tyle problemów, to pan jeszcze jedzie burzyć to wszystko.
Panie Stanisławie, dobrze, to w nawiasie było. Dziękujemy serdecznie. Zostańmy przy głównym temacie naszej rozmowy. Bardzo dziękuję panie Stanisławie. Pan Stanisław nerwowy, zbulwersowany chciałby zaatakować Moskwę. Czy to jest takie proste? Emocje oczywiście możemy zrozumieć jak najbardziej i pozdrawiamy pana Stanisława. Pani Łucja, pan Piotr, witam serdecznie.
Witam, teraz ja, tak?
Tak, proszę uprzejmie.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Poznań. No, wysłuchałam tu mojego poprzednika i wydaje mi się, że ten pan jest w błędzie. To znaczy, ja powiem tak, my jako Polacy za bardzo zaangażowaliśmy się w ten konflikt między Rosją a jej częścią, bo niestety uważam Ukrainę za część Rosji i nie da się tego ukryć. Proszę spojrzeć na mapy, nie wiem, z czasów Chrobrego. Prawa strona to jest Ruś.
Dobrze, ale
tak,
pozostawiając tę interpretację, odnieśmy się do tego, co mamy dzisiaj, do wydarzenia, do którego doszło wczoraj.
Odnieśmy się do tego. Najpierw wołamy na larum, że jest wojna, a wczoraj słyszałam w mediach, w TVP Info, cichosza, nic się nie stało, jakiś tam, nie wiem, rektor, profesor Uniwersytetu Białostockiego opowiadał jakieś takie słabe dyrdy mały, że to tam coś tam jeszcze nie jest, nie jesteśmy przekonani, czy to było to uderzenie, czy no po prostu znając władzę Polski w 1939 roku, ja nie mam zaufania do władz polskich. Niestety to zbrojenie to też jest tak na łapu capu. Po prostu za bardzo zaangażowaliśmy się w Ukrainę i to są efekty tego. I tyle.
Pani
dziękuję
Lucja,
bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie dowiedzieliśmy się de facto, co dalej, ale my nie stwierdzimy i nie zdecydujemy, jak to będzie wyglądało. Z pewnością możemy jednak decydować o tym, czy emocje biorą górę w tym, o czym dyskutujemy i jak patrzymy na nasze życie, bo przecież to wszystko ma przełożenie na nasze życie codzienne. Dlatego też zapytałem, czy państwo spali po tej informacji wczorajszej, czy państwo przyjmują to właśnie z emocjami. Tak jak słyszeliśmy słuchacza poprzednio, bardzo rozemocjonowanego. Czy jednak zachowują państwo spokój, wiedząc o tym, że no, emocje są złym doradcą? Panie Piotrze, dzień dobry.
Witam państwa. Emocje owszem są złym doradcą, dlatego ja, pomimo że nie mam telewizora, to gdzieś tam z internetu wydobyłem te informacje o wczorajszym wydarzeniu i moja wiedza na jakieś tam obowiązki Związku Radzieckim Rosji jest niemała ze względu na znajomość tego języka i sądzę, że to nie była rakieta rosyjska i oby tak było, dlatego że po pierwsze Rosja nie miałaby właściwie, jeżeli chciałaby sprowokować, ma wiele innych sposobów.
Ja od razu przypomnę, być może tak? Pani słyszał, albo ktoś nie słyszał, kto włączył się później. No te tak? Informacje, które płyną, czy też od prezydenta ze strony naszych ministrów, czy też prezydenta Stanów Zjednoczonych mówią o najprawdopodobniej rakiecie obrony przeciwlotniczej ukraińskiej.
Tak. Myślę, że raczej ja dlatego też nie traktowałem tego jako atak ze strony Rosji, bo chciałem też zwrócić uwagę z takiego aspektu się też odnieść. Od wielu miesięcy się mówi, że już Ukraina wygrała tę wojnę. Boję się, że niestety ci biedni Ukraińcy w to uwierzyli, no ale natomiast zapominają o tym, że to jest druga armia świata, mówimy o Rosji. Dlatego Rosja, gdyby chciała jakikolwiek atak na Polskę przeprowadzić, miałaby zupełnie inne, podejrzewam, że zupełnie inne sposoby i nie jakiś tam taki zaczepny. Także sądzę, że to była po prostu wypadek przy pracy, mówiąc krótko. Natomiast też chciałbym odnieść do głosu pana, który chciałby w Moskwie atakować. Nie wiem, czym pan, panie Stanisławie, jeżeli pan to słyszy, chciałby to zrobić. A poza tym od tego są trybunały, od tego jest Haga, od tego są sądy, żeby człowieka sądzić, ale przypomnienie zabójstwa Kennedy'ego, no nie na miejscu. Porównanie takie trochę nie na miejscu, tam było zabójstwo, no pan by chciał zabić prezydenta Putina, czy go skazać, no to jest takie pytanie na koniec, taka refleksja, no i oczywiście nie jestem zwolennikiem takich działań i takiej polityki, natomiast myślę, że Polska nie będzie w to wciągnięta i oby tak nie było, bo no, i jeszcze jedna kwestia, utrzymanie jakby czystej przestrzeni powietrznej. Wojska NATO nie mogą wkroczyć na terytorium Ukrainy, bo w tym Rosja, w tym momencie Rosja już by zajęła stanowisko, już byłby wtedy konflikt otwarty. Także tak nie będzie.
Aczkolwiek gdzieś rozważania, przynajmniej w tej sferze publicystycznej czy analitycznej, nie mówię, że stricte wojskowej, trwają, że skoro te ataki rakietowe są tak bliskie naszej granicy i jak się okazuje, no tym odpryskiem, to może złe
jeden.
Słowo, ale otrzymujemy, tak. To należałoby temu zapobiec, czyli być może wprowadzić. Oczywiście ma to swoje konsekwencje. Pańskim zdaniem jest to niemożliwe i niewskazane, tak?
Nie, ja myślę, że konflikt NATO-Rosja rozlałby się dalej, bo już w tym momencie Rosja nie miałaby żadnych skrupułów przed zajęciem trzech krajów nadbałtyckich. To jest pierwsza sprawa, dlatego że Polska jest zbyt dużo, żeby ją szybko i błyskawicznie pokryć. Litwinów jest 2 700 000, także tam jest też ludności rosyjskiej dużo. Na Łotwie 1/3 to są Rosjanie. Cała Narwa to w Estonii to są Rosjanie, więc tam jest prosta sprawa. Tutaj oni raczej, proszę zwrócić uwagę, może później czy przy okazji innej audycji, że Rosja bardziej była zainteresowana, żeby od swojego podbrzusza miękkiego gdzieś od strony Mołdawii potem tam się zabezpieczyć bardziej, czyli tutaj są, to jest bardziej newralgiczny punkt. Polska nie, Polska to jest jeszcze, tym bardziej, że pewnym buforem dla Rosji jest Białoruś, także sądzę, że nie. Jeżeli jeszcze, proszę przypomnieć sobie, że wiele się mówi o tym, że Łukaszenka zaatakuje Ukrainę. Nie zaatakuje. Sam takiej decyzji nie podejmie, jeżeli już miałoby do czegoś dojść, to w tym momencie to był atak z dwóch stron, i Rosji, i Białorusi, ale nie samej Białorusi.
Dziękuję bardzo.
Się
pan Piotr, pozdrawiam również. 42 minuty po godzinie 12, audycja w środku dnia Radio Poznań. A propos tej kontroli nieba, czy zamknięcia nieba, w maksymalny sposób będziemy sprzyjać badaniu przyczyn eksplozji. Tu już wiemy, że w większości tych opinii jest to eksplozja spowodowana pewnie próbą zastrzelenia rosyjskiej rakiety przez obronę ukraińską, ale ze względu na te różne incydenty także w Mołdawii myśli się o to, czy kraje NATO nie powinny w jakiś sposób kontrolować tej zachodniej granicy Ukrainy. Pan Jerzy, dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się. Chciałem spotkać mądrego człowieka, który by mi powiedział, komu na świecie zależy, żeby tą wojnę na Ukrainie przerwać. Nie zależy tym bardziej Amerykanom, ale Ameryka zapomina o jedną sprawę. Im zależy w tej chwili maksymalnie osłabić Rosję, ale nie zdają sobie sprawy, co czkawką im to się odbije, na jaką potęgę w tej chwili Chiny wyrastają i Korea Północna. Prędzej czy później to im się czkawką odbija. Przypuszczam, że jakby był Trump, to już ta wojna by się dawno skończyła.
No on tak, ale to
jako
mamy...
Jako kowboj, to raz zdały się dokazał z Putinem i już by było po wojnie.
No albo jak twierdzi Trump, nie doszłoby do niej, ale to jest, co by było gdyby, a tak, jest tak jak jest i musimy sobie z tą sytuacją poradzić. Panie Jerzy, dziękuję bardzo.
No, dziękuję.
Państwo starają się analizować, to jest ciekawe, że jednak każdy na własny sposób, według informacji, które do niego docierają, czy też które znajduje, próbuje się zorientować, co się dzieje. W ten sposób też być może nie kierując się emocjami myśleć o tym, tylko tymi przesłankami, które wysłuchuje, wyczytuje i stara się także to analizować. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry, ja chciałbym tylko powiedzieć, że armia rosyjska tylko z nazwy jest drugą armią świata, także tamten pan się bardzo myli, bo w rzeczywistości to nie jest druga armia świata. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rzeczywiście są to hasła używane, a co do analiz to już inna sprawa. Co do Chin, to warto zaznaczyć, że Chiny niedawno dosyć wyraźnie zareagowały na to pochukiwanie Rosji, czy grożenie Rosji, czy też mówienie o zagrożeniu atomowym. No i tutaj mamy taki sygnał ze strony Chin, o których myśleliśmy sobie, że być może jednak będą bardzo zwarte w polityce z Rosjanami. Tutaj dały światu i Rosji bardzo wyraźny, głośny sygnał, że oczekiwałyby, aby takich rzeczy nie sygnalizować, nie robić i nie straszyć atomem. Panie Piotrze, dzień dobry.
Dzień dobry. No, oczywiście, że przede wszystkim należy teraz zachować spokój, żadnego podniecania się, wariacji, wzniecania, bo taka sytuacja potrzebuje ciszy i spokoju, i żeby być pewnym na 500%, na 1000000%, jak to się stało, jeżeli to będzie na papierze, na czarno-białym, to dopiero wtedy wolno to ogłaszać. I ja tak sobie myślę, że mamy rok 2022, a nie 1922 i tą amunicję mamy sterowaną bardzo precyzyjnie. Jeżeli się wydarza taka sytuacja, że coś się gdzieś zapodziało, wymknęło, no to musi za to wziąć odpowiedzialność ten człowiek, po którego stronie odpowiedzialność będzie leżeć. Więc jeżeli ukraińska obrona powietrzna, broniąc się przed rosyjskimi rakietami, doprowadziła do tego, że pocisk spadł na terytorium Polski, no to są za to ewidentnie odpowiedzialni, ale to już tutaj bardzo wybiegam, bo to musimy naprawdę, naprawdę być bardzo, bardzo mocno pewni.
Poniekąd to już jest tak, że z góry było jakby też komentowane i uprzedzane nawet przez polityków i przez komentatorów, że nawet gdyby to była rakieta obrony przeciwlotniczej Ukrainy, to, że absolutnie winna jest rosyjska agresja i Rosja, bo ta rakieta miała zastrzelić rosyjską, a mogła spaść na naszą stronę, czy po utracie kontroli, czy po uderzeniu w rosyjską rakietę spadły szczątki jednej lub drugiej. I tutaj jakby odpowiedź strony ukraińskiej jest taka, że deklaruje maksymalną chęć sprzyjania badaniu przyczyn tej eksplozji rakiety w Polsce.
No
o tym już mówił rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy, że trwa analiza tego, siły powietrzne będą w maksymalny sposób sprzyjały temu, żeby wszystko zagraniczni, także specjaliści mogli wyjaśnić, deklarują Ukraińcy. No i o to by chodziło, prawda?
Oczywiście, że tak, ponieważ ja też jak najbardziej, to jest najważniejsze i tutaj jeszcze chciałem dodać, że jeżeli bronię swojego kraju, tak jak tam, nie wiem, jakiś generalny dowódca wojsk ukraińskich, no to obowiązkiem jego przy dzisiejszej technice i dostępie do zachodniej techniki, jakie mają, jest bronić tego kraju tak, żeby absolutnie nie zaszkodzić ościennemu. Jeżeli ościennemu zostało zaszkodzone, to wina, uważam, agresora i broniącego swój kraj jest po 50%. Dziękuję.
Dziękuję uprzejmie. Pan Piotr.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Nie znam się na wojskowości, bo powiem szczerze, że w wojsku nie byłem. Dzisiaj słyszałem właśnie, jeden z opozycjonistów się wypowiadał, że to Ukraińcy przeciwlotniczej tam ofensywie, no pocisk kierował się do Polski, ale to trzeba rzeczywiście zbadać i trzeba to przeanalizować.
Aczkolwiek taki przekaz także oficjalny już, oczywiście te badania trwają, ale mówię o wysoce prawdopodobnym i bardzo możliwym, to już podkreślają oficjalne przekazy.
Ciągle mówimy o tej flance wschodniej, o obronie granic Unii Europejskiej, NATO i tak dalej. To gdzie jest ta obrona przeciwlotnicza nasza? No przecież to już powinno dawno wylecieć i gdzieś tam być po prostu no w powietrzu gdzieś to zniszczone i tak dalej. A czekamy, spadł jeden, może spadnie potem inny.
No tutaj właśnie jest problem co najmniej podwójny, bo raz kwestia obrony przeciwlotniczej, wiemy, że to jest no w trakcie tak naprawdę zamówień, w trakcie budowy, w trakcie przygotowań i to jeszcze pewnie potrwa, jeżeli nie będzie jakiegoś przerzutu baterii natowskich z innych miejsc. A druga sprawa to jest, owszem, monitorowane niebo jest, natomiast nie ma zamkniętego nieba nad tą zachodnią częścią Ukrainy, zatem no, nie ma tej reakcji. Ona musiałaby nastąpić już poza naszą granicą, żeby ta rakieta nie spadła na nas, tak?
No właśnie, a jeszcze tak słyszałem też taką wypowiedź jedną, że prawdopodobnie to z samolotu został wystrzelony.
No, to no prawdopodobnie właśnie, no to możliwe. Tych informacji, które są nie do zweryfikowania, inaczej, są do zweryfikowania, ale nie przez nas w tej chwili. Oczywiście. Pewnie będzie dużo, tym bardziej, że, ale o tym za chwileczkę, myślę, że te informacje
eksperci,
są...
Eksperci się tym zajmą. Tylko szkoda tych ludzi, którzy tam zginęli, no i tych ludzi, którzy mieszkają w tym powiecie chrubieszowskim, bo to naprawdę...
No bardzo, bardzo. Słyszeliśmy tam wypowiedzi.
Dziękuję
bardzo. Słyszeliśmy łzy, smutek, no i z pewnością także przerażenie tych, którzy tam mieszkają. Jeszcze pan Mikołaj. Dzień dobry. I jeszcze pan Wojtek, tak?
Tak, tak.
To obaj panowie jeszcze, proszę, pan Mikołaj, pan Wojciech, któryś z panów ma za głośno radio, więc proszę ściszyć.
To znaczy odnośnie tego pytania, odnośnie OPL, które raczył zadać mój szanowny przedmówca, niestety to, czym w tej chwili dysponujemy...
Mówimy o obronie przeciwlotniczej.
Tak jest. Nie uwzględnia krzywizny ziemi. Czyli nisko lecący pocisk nie jest przez nas wykrywany, natomiast jakby główne środki zabezpieczają infrastrukturę krytyczną i jest to bardziej na ścianie wschodniej, czyli mówiąc najprościej, na przykład Poznań nie jest w ogóle chroniony. To jest jedno, natomiast tylko chciałem powiedzmy jeszcze dodać to, że bo tam też się pojawiały takie głosy, że to nie nasza wojna i tak dalej, i tak dalej. A generalnie wszyscy zapominają o tym rosyjskim memorandum z 15 grudnia 2021 roku i ich żądaniu, żeby NATO cofnęło się do granic sprzed roku 99, czyli za Odrę. Jeżeli by to NATO spełniło, no to wtedy zostajemy sami, tak więc należałoby teraz sobie jeszcze raz zadać pytanie, czy to nie jest nasza wojna. Dziękuję bardzo.
Przypominał pan Mikołaj, dzień dobry. Panie Wojtku.
Dzień dobry. Ja mam takie spostrzeżenie na temat tej obrony przeciwlotniczej i wojsk lotniczych u nas w ogólności. Jeżeli przypomnimy sobie, tam się dzieje coś niedobrego. Spadł nam ze śmigłowcem raz premier Miller. Nikt nie zginął. Zginęło całe dowództwo wojsk lotniczych. Nie doleciał, no już pomijamy sprawę Smoleńska. Nie doleciał nasz prezydent do Rzeszowa. Na początku tej wojny wtargnął do Polski rosyjski dron zwiadowczy. Nic by z tego nie było, tylko potem go Ukraińcy jak wracał zestrzelili. No i teraz ta sytuacja. No i to jest po prostu pytanie o jakość tej obrony.
I zostawiamy je.
I zostawiamy je. No to niech ktoś odpowie na te pytania. No to jest coś, skromnie mówiąc, nie tak.
Myślę, że będą musiały paść odpowiedzi na te pytania ze strony czy też wojska, czy ministrów. No bo państwo te pytania stawiają i będą stawiać. Szczególnie po tym, co wydarzyło się wczoraj. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie Wojtku.
Dziękuję.
Za 7 minut, godzina 13 już niedługo serwis informacyjny, także podziękuję państwu serdecznie za udział w naszej audycji, ale jeszcze jedna rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, którą państwo także podkreślali w swoich wypowiedziach, że ta sytuacja, ten wybuch pocisku w Przewodowie w województwie lubelskim po naszej stronie w Polsce, to doskonała pożywka także dla różnych newsów rosyjskiej propagandy, rosyjskich informacji, co ocenia dr Paweł Nowak z katedry komunikacji medialnej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
To niewątpliwie taka typowa pożywka dla wojny informacyjnej i dla różnego rodzaju fake newsów. Bardzo smaczna, pomimo tego, że to dotyczy tragedii i osób, które zginęły i w ogóle całej sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej, która się wydarzyła wczoraj po południu. Dlatego, że nie ma zbyt wiele informacji sprawdzonych. Natomiast faktycznie Rosjanie na tym skorzystali o tyle, że bardzo powszechną i popularną wersją w tej chwili, która w internecie jest rozpowszechniana przez niesprawdzone, bo jeszcze żadnych źródeł nie ma sprawdzonych, jest informacja o tym, że pocisk był pochodzenia ukraińskiego, że Ukraińcy wystrzelili ten pocisk.
No i de facto tutaj akurat ta narracja rosyjska może zgadzać się z faktem i z informacją, która dociera do nas, czy to z Polski, czy ze Stanów Zjednoczonych, czy z NATO. I chyba możemy powiedzieć, że to jest jakby to jakby to nazwać, no dobre rozwiązanie dla nas, że nie jest to atak rakietowy ze strony Rosji, a sytuacja przypadkowa po próbie zastrzelenia pocisku, który miał uderzyć w infrastrukturę krytyczną pomiędzy Polską a Ukrainą, gdzie jest połączenie energetyczne, no i z pewnością Rosjanie niszcząc tę infrastrukturę Ukrainy metodycznie od wielu miesięcy, a w ostatnich dniach bardzo intensywnie, chcieliby przerwać tę łączność i stąd takie działania blisko naszej granicy. Czy zamknąć niebo? Jak reagować? Czy państwo mogą te emocje powstrzymać? Czy są w stanie państwo spać? To pytania, na które już teraz odpowiedzi nie będzie, ale www.radiopoznan.fm polecam serdecznie, można skomentować. A ponieważ gonią nas i minuty, i obowiązki, bardzo państwu dziękuję. Tomasz Jędraszczak, kłaniam się. Zapraszam na popołudniówkę Radia Poznań po 15.30, a 13.00 serwis po 13.00 Berwińskiego 5 i Franciszek Walerych.